ale coś, co jest zapisane w Biblii. Jezus był w świątyni wielokrotnie. Przyglądał się, jak faryzeusze oddają dziesięcinę. Patrzył na ich ręce i widział każdego, jak rzuca do skarbonu, do skarbca. I myślicie, czy Jezus patrzy na nasze ręce? Nie patrzy po to, żeby nas ocenić, czy my dużo dajemy, czy mało. Ale On chce błogosławić to, co dasz. Chce to pomnożyć. Chce, żeby w Twoim życiu było więcej i więcej i więcej. To jest tak samo jak z wiarą. Wiara może wzrastać. Finanse Wasze też mogą wzrastać. Także puszczam ten koszyczek. Błogosławcie go bardzo hojnie. I dziękuję Wam za to. Będziemy mieli za chwilę czas na Słowo Boże. Siadajcie. Proszę, żebyście siadali, żebyśmy wiedzieli, ile jeszcze miejsc potrzebujemy. Osoby, które stoją, zapraszamy tu do przodu. Grześ, Daniela, chodźcie do przodu, tam nie tarasujcie tyłu. Chodźcie, czujcie się dzisiaj wyjątkowo. Niech moc płynąca z ust pastora was powoli.
Proszę, żebyście wszyscy jeszcze podsunęli kawałek.
Chodźcie do przodu jeszcze chwileczkę. Tak, nie dobrze. Ok, ja teraz tutaj zrobię usunę. Ok, puszczam koszyk jeszcze tutaj do tyłu.
Majowy poranek. Dla niektórych będzie miało to znaczenie. I właśnie myślę, że powinniśmy poświęcić czas dla osób, które dzisiaj chcą wyrazić ten znak przymierza z Bogiem, jakim jest chrzest. Więc chciałbym, żebyście posłuchali teraz z wielkim napięciem, grozą, przerażeniem i nie wiem, co tam jeszcze macie za nami. Chciałbym zwrócić uwagę na pewną rzecz, która działa się w czasach Nowego Testamentu. Paweł, pisząc list do Tymoteusza, mówi: złożyłeś dobre świadectwo wobec wielu świadków. Myślę, że ten fragment możemy rozumieć wielorako. Oczywiście możemy pamiętać o tym, że Tymoteusz został powołany do służby apostolskiej, że działał wraz z apostołem Pawłem, pomagał ustanawiać przywódców kolejnych kościołów, był nauczycielem słowa. Wiele rzeczy się działo i jego oddanie i posłuszeństwo Chrystusowi było widoczne poprzez służbę w kościele, to jest prawda. Ale myślę też, że możemy odnieść ten fragment słowa do tego, co było zwyczajem pośród pierwszych chrześcijan. Jednym z porządków nabożeństw w pierwszych wiekach było to, że ludzie, którzy nawracali się, mieli czas na to, by wyznać swoją wiarę, by wyznać swoje nawrócenie, by wyznać to, że należą do Chrystusa. I to, co się stało, to ten zwyczaj chrześcijański został zaniedbany w późniejszych wiekach. Wiecie, w którymś momencie Kościół napełnił się ogromną ilością niewierzących ludzi za czasów Konstantyna, gdzie oni za bardzo nie wiedzieli nawet, co mieliby wyznać. I myślę, że w ten sposób zostało to zgaszone. Ale zważywszy na to, że jest to że to dzisiejsze nabożeństwo poprzedza wydarzenie, które będzie miało miejsce po południu, chciałbym dać taką możliwość dla osób, które dzisiaj będą przyjmować chrzest, aby w kilku zdaniach podzielili się tym i wyznali to, że oddali swoje życie Chrystusowi. To nie jest czas na opowiadanie świadectwa i dzielenie się historią Twojego życia. bo w takim razie mogłaby tylko jedna osoba teraz cokolwiek powiedzieć. Ale jeśli chcesz mieć świadomość tego, że zanim się ochrzciłeś, zanim się ochrzciłaś, publicznie wyznałaś swoją wiarę i oddanie Chrystusowi, i to jest coś, co możesz też teraz zrobić. Więc ja nie będę ustalał kolejności, żeby nikogo nie krępować. Nie będę też zmuszał nikogo, bo może to być dla niektórych osób trudne. Nie dlatego, że nie są pewne, czy wierzą, ale dlatego, że mamy różną odporność i różne granice naszej zdolności do publicznej prezentacji. Więc nie będę mówił, od kogo zaczniemy, ale myślę, że Marlena sama się dusi.
Trzeba było słuchać.
Cześć. Ja już wiele razy oddawałam swoje życie Chrystusowi, jeszcze jako osoba nienawrócona. A nawróciłam się bardzo dawno temu, bo w drugi dzień ferii tego roku. Czyli jakiś temu. No jak historia życia, to co? No to skrzyżą pierwszy mikrofon. No więc tak, w pewnym momencie doszłam do wniosku, że to wszystko, co się działo w moim życiu wcześniej, moje wszystkie różańce, wszystkie modlitewniki, które miałam i wszystkie książki związane z różnymi objawieniami Matki Bożej na świecie, wszystkie moje pielgrzymki na kolanach, nie na kolanach, nocne adoracje Najświętszego Sakramentu i codzienne komunie święte przyjmowane z wielkim szacunkiem, uniżeniem przy moim czole, przy podłodze, stwierdziłam, że to nie działa. Mąż mnie zostawił, zostałam sama z małymi dziećmi, 3 miesiące w przytułku. Wtedy w tamtym momencie nie było we mnie ani złości, ani żalu. Czytałam Pismo Święte, szukałam dlaczego, no bo na pewno jestem jakiś sen Boży. Ale po tym wszystkim doszłam do wniosku, że to wszystko nie działa. Nie działa to. Po jakimś czasie, kiedy już miałam unormowane życie, miałam pracę, mieliśmy gdzie mieszkać, wszystko wydawało się fajne, takie... to powiedzieć znośne. Stwierdziłam tak. Powiedziałam, Boże, szkoda, że Ciebie nie ma. I potem były ferie. I Pan mi pokazał, że to wszystko jest niepotrzebne. Bo On to wszystko mi dał. Ja Ci to dałem. Ci to dałem już wtedy. Wszystko Ci dałem. Pokój, radość, zapewnienie domu, pracy, opieki nad dziećmi, spokoju. Ja już Ci to dałem. Chciałam Ci pokazać, że to nie ma sensu. Twoje wysiłki, taka szarpanina, to nie ma sensu. Masz to już. Kiedy to zrozumiałam, i zaczęłam czytać Pismo Święte zupełnie inaczej już wtedy, jakby z otwartymi oczami. A to się okazało, że muszę się natychmiast ochrzcić. Ale...
No dobrze. Jeśli ktoś chciałby podzielić się krótko z osób, które będą chrzczone dzisiaj, to zachęcam. W innym przypadku będziemy musieli zaprotokołować, że Marlena zajęła głos w imieniu wszystkich, ale to by byłoby dobre. Także zapraszamy. Jeśli ktoś chciałby się podzielić świadectwem, wyznać swoją wiarę. Okej. Okay. Następna osoba już idzie, a kolejna powinna już drżeć.
Witam, ja powiem krótko. Ja zawsze czułam, że Chrystus jest przy mnie, że moim całym życiem mi towarzyszy. I ja też zawsze miałam w sercu. Ale to nie było to. Mimo tego, że czytałam Biblię, to nie przybliżałam sobie Chrystusa. Dopiero teraz, odkąd zaczęłam wierzyć na nowo, zaczęłam na nowo czytać Biblię. Ojciec wydaje mi się bliższy, poznaje Jego dobroć, Jego miłość. Jestem pełna podziwu dla Niego i oddaję Mu swoje życie.
Amen.
Kiedyś to musi nastąpić. To jest śmiało.
Witam wszystkich, mam na imię Irena. Nie wiem, co powiem, ale coś powiem. Nigdy nie mówiłam do tylu ludzi. Nawet sama się nakręcam. Ale chciałam powiedzieć, że mimo przeciwności, związku, trudności spotykam na swojej drodze. Ja chcę odwrócić wysoką drogą kroczyć. Mimo sprzeciwu mojego męża, mimo sprzeciwu mojej mamy, mojej siostry, rodziny. Podjęłam decyzję dzisiaj miałam właśnie rano taką sytuację, o której już pewnie dawno temu bym zrezygnowała. Bo byłam katoliczką, też w kratkę chodziłam do kościoła, raz chodziłam, raz nie chodziłam, takimi falami. Ale jednak w dzień dzisiejszy mogę powiedzieć z ręką na sercu, że to, co mówię, to jest prawda, że ja chcę iść za Jezusem. Wcześniej pewnie już pani kochana zrezygnowała. Dziękuję.
Służby specjalne też zachęcają. Służby specjalne są tutaj przednie. Nazywam się Łukasz. Moja historia z Jezusem zaczęła się w zasadzie w zeszłym roku. Można powiedzieć, że zaczęła się od tego, że miałem bardzo dużo wolnego czasu w pracy. Zacząłem sobie czytywać pewne rzeczy. Wtedy znalazłem w internecie świadectwo Leszka. To mnie pociągło w odpowiednim kierunku już wtedy, bo swojego czasu strasznie zbłądziłem. Wplątałem się troszkę w New Age, takie różne ciekawe, no nieciekawe rzeczy. Potem trafiłem na Jacka na spotkaniu z Henrym Adamem w Dobrowie Górniczej. Wtedy to było 26 lutego tego roku. Wtedy oddałem swoje życie Chrystusowi i zamierzam robić to dalej, tak jak się zgodnie. Zachęcam. Kto jeszcze został?
Ja bym chciała, ale na razie nie mogę.
Dobra. Tak jak mówiłem, nie jest to przymus, ale jeśli ktoś z osób, które dzisiaj będą chrzczone, chciałby się jeszcze podzielić, to mamy finałowe odliczanie. Raz. No, prawie dwa. No dobra, niech będzie, że jest już trzy. Okej. Dobrze, więc ja chciałbym dzisiaj podzielić się słowem. I jako, że już za bardzo nie muszę dbać o swoją opinię, to mogę mówić prawdę. Więc trudno by kogoś, kogo ma się za nawiedzonego wariata, uznało się za nawiedzonego wariata, skoro zostało zrobione to już wcześniej, więc to jest bardzo uwalniające. Także życzę Wam tego samego. I w związku z tym chciałbym się podzielić z Wami czymś, co dzisiaj Bóg bardzo mocno odnowił w moim sercu, kiedy braliśmy udział w uwielbieniu. Zaczęły wyświetlać mi się obrazy sprzed lat. W roku 93 doświadczyłem bardzo niezwykłego spotkania z Bogiem. Chciałbym opowiedzieć Wam pewne tło tych wydarzeń. Nawróciłem się w 92. pod koniec wiosny 92 roku. I jako, że wcześniej miałem przeżycia okultystyczne, bardzo bałem się i miałem niechętny stosunek do wszelkiej nadprzyrodzoności, łącznie z nadprzyrodzonością w wydaniu chrześcijańskim. To spowodowało, że zostałem ochrzczony w Duchu Świętym dopiero po pół roku od momentu nawrócenia. Ale szybko zrozumiałem, jako osoba czytająca gorliwie Pismo Święte, a nie rozstawałem się z nim w ogóle. Kiedyś ktoś napisał o Smithie Wigglesworthie, że jeśli nie miał przy sobie egzemplarza Biblii, to czuł się, jakby nie był kompletnie ubrany. To na pewno można było powiedzieć o mnie w tamtym czasie. Dzisiaj znacznie częściej słucham Biblii niż czytam, ale w tamtym okresie nieustannie miałem przy sobie egzemplarz Biblii, cały czas ją czytałem na przystankach, w kolejkach, na przerwach, w najróżniejszych okolicznościach. Od razu miałem odruch, by nie marnować czasu, tylko napełniać swoją głowę Bożym Słowem. Musiałem w jakiś sposób oczyścić się z tego, co było w tej głowie wcześniej. A wierzcie mi, że potrafiłem zainwestować. Więc to, co stało się, to w wyniku czytania Pisma Świętego zrozumiałem pewną rzecz, że nie ma życia z Bogiem bez Boga. Nie możemy żyć ideą mówiącą o Bogu. Nie możemy żyć jakąś ideologią czy filozofią chrześcijańską. To jest pozbawione jakiegokolwiek sensu. Albo mamy rzeczywistą relację z Bogiem, albo wierzymy w bzdurę. Może wzniosłą, ale bzdurę. Bo jeśli wierzysz w coś, z czego nic nie wynika, to równie dobrze możesz wierzyć w cokolwiek innego, z czego też nic nie będzie wynikało. Więc zrozumiałem to, że Pismo Święte od pierwszej do ostatniej strony przedstawia nam prawdę o tym, że Bóg chce być zaangażowany w nasze życie i pragnie naszego zaangażowania. Prawdziwe chrześcijaństwo to jest wzajemność w relacji między Bogiem a człowiekiem. Jeśli ta relacja nie zachodzi, to znaczy, że jest naprawdę z nami coś nie tam. To nie znaczy, że Bóg jest niewierny. To nie znaczy, że Biblia jest nieprawdą. Ale to znaczy, że popełniamy jakiś błąd, który uniemożliwia nam doświadczenie tego, do czego jesteśmy powołani. Więc zrozumiałem, że nie można żyć z Bogiem bez Boga. Dzisiaj jest to bardzo zabawne, kiedy niektórzy ludzie w imię Biblii udowadniają, że nie potrzebujemy nic więcej poza Słowem. Właśnie te słowo od pierwszej do ostatniej strony świadczy o tym, że potrzebujemy realności i doświadczania Boga. Więc jeśli ktoś naprawdę wierzy w Biblię, nie może pominąć tego aspektu. I zrozumiałem, że jest to coś, co jest niezbędnie potrzebne. Z drugiej strony też byłem osobą bardzo zaangażowaną, nazwijmy to, w techniczny sposób. Chciałbym odzyskać swoją Biblię z tamtych czasów. Drugie wydanie Biblii Tysiąclecia. Tak bardzo kolorowe, że można by było oddać tą Biblię do muzeum i zobaczyć, co stanie się, kiedy Biblia wpada w ręce fanatyka, który potrzebuje mieć argumenty przeciwko wszystkim. Moja Biblia była pokreślona. W brązowym kolorze podkreślałem wszystkie wersety, które były mi potrzebne, by dowodzić świadkom Jehowy, że to, w co wierzą, jest bzdurą. Miałem też wiele, wiele innych kolorów w Biblii, którym podkreślałem wersety, które były potrzebne mi w dyskusjach z różnymi ludźmi. Miałem też dla pewnej szczególnej grupy ludzi zarezerwowane wersety podkreślone na czarno. Więc byłem osobą, która bardzo bezmyślnie i bardzo dosłownie traktowała to, że Boże Słowo jest mieczem. Ja byłem tępy jak młot, a moja Biblia miała mi służyć jako miecz. I naprawdę to wykorzystywałem. Wiecie, wiem, że dzisiaj może to brzmi bardzo, bardzo dziwnie, ale w tamtym okresie miałem kalendarzyk i jak patrzyłem, że w którymś tygodniu nie głosiłem Ewangelii dla kilku osób, to byłem wstrząśnięty i zastanawiałem się, czy nie odpadłem od Boga. Ale taki miesiąc, w którym nie pomodliłem się przynajmniej z kilkoma ludźmi o przyjęcie Jezusa, to dochodziłem do wniosku, że chrześcijaństwo nie działa. Więc byłem naprawdę zażarty w tym, co robiłem. I dopracowałem tak bardzo swoją zdolność przybijania ludzi argumentami do ściany, że naprawdę wiele osób było gotowych zrobić wszystko, byle tylko się ode mnie uwolnić. Byli gotowi nawet odmówić modlitwę grzesznika za cenę wolności ode mnie. I prawdopodobnie wiele rzekomych nawróceń, które miało miejsce w tamtym czasie, to właśnie był efekt walki o wolność. Ale to, co wydarzyło się też w tym okresie, to Bóg doprowadził do pewnego kryzysu. Lester Sumrall ma takie powiedzenie, no, miał takie powiedzenie, zresztą nikt nie wie, co on powiada teraz, kiedy siedzi w niebie, ale miał takie powiedzenie, że kłopoty, że problemy to błogosławieństwo w przebraniu. Kiedy przychodzi do ciebie kryzys, kiedy przychodzi do ciebie problem, to zwykle podchodzimy do tego w taki sposób, że chcielibyśmy, żeby to jak najszybciej się skończyło i żeby było po staremu. Bardzo często chcemy uciec tylko i wyłącznie od cierpienia wynikającego z sytuacji, która wywiera na nas presję. Ale to, co się okazuje, to najczęściej Boże dziecko po przejściu pewnej trudnej sytuacji i presji, która jest wywierana na ciebie, odkrywasz, że wchodzisz w nowy wymiar wolności, że wchodzisz w nowy wymiar błogosławieństwa, że problemy nie cisną cię, żeby cię zmiażdżyć, ale cisną cię, żeby wycisnąć ciebie w drodze do postępu dalej. I to jest też bardzo mocno zależne od naszych postaw. Pewien przykład podam wam jako wzorcowy z Nowego Testamentu. Kościół w Jerozolimie miał się bardzo, bardzo dobrze. Oni byli, mieli tam, że tak powiem, jak u Pana Boga za piecem. Nie wiązać tego z treścią filmów polskich. Oni tam naprawdę mieli bardzo dobrze. Wszyscy apostołowie byli w jednym mieście. Wyobraź to sobie. Wszyscy czołowi przywódcy kościoła byli w jednym mieście. Największe cuda na świecie działy się w jednym mieście. Najwybitniejsi znawcy Bożego Słowa mieszkali w jednym mieście. Mieli dostęp do wszelkich bibliotek i wszelkich pism, zarówno w języku hebrajskim, jak i greckim, które były im potrzebne do budowania wiary. To wszystko było w jednym miejscu. Dodatkowo rozbudowali sobie jeszcze bardzo mocno służbę socjalną. Mieli tam stołówki dla chrześcijan, na które mogłeś przyjść, się najeść, nie musiałeś przez cały czas pilnować rzeczy, których trzeba dopilnować, kiedy takie udogodnienia nie są tobie zapewnione. I w którymś momencie wzmogło się prześladowanie. Pięść prześladowań uderzyła w sam środek Jerozolimy, a spanikowani chrześcijanie zaczęli uciekać we wszystkie strony świata, myśląc o tym, jak ich klosz, który chronił ich przed problemami, został rozbity, jakie to wielkie zło się stało, jak to strasznie, że muszą opuszczać swoje domy, i w ten sposób chrześcijaństwo rozeszło się po całym świecie. Ten problem stał się błogosławieństwem dla innych. Ten problem zaowocował tym, że powstały kościoły w wielu innych miejscowościach, w wielu innych miastach, w wielu innych wioskach, i chrześcijaństwo zaczęło się rozchodzić. Bardzo często problem jest początkiem większego błogosławieństwa i postępu w stosunku do tego, w czym byłaś wcześniej. Czy ktoś z was lubi problemy? Ja też tak myślałem. Anka podniosła dwie ręce, ale podejrzewam, że ma jakiś problem. Powiem wam, że ja też nie lubię problemów. Ale zadam wam jeszcze jedno pytanie. Czy możesz zdecydować o tym, że nigdy nie będziesz mieć problemów? Jeśli żyjesz w urojeniu, to chciałbym Cię sprowadzić na ziemię i chcę Ci powiedzieć, nigdy nie uda Ci się wprowadzić takiej decyzji w życie, że nigdy nie będziesz mieć problemów. Ale o czym możesz zdecydować? Możesz zdecydować o tym, co problemy zrobią z Tobą i w którym kierunku Cię zmienią. Andrew Womack, kiedy został powołany świeżo po swoim nawróceniu do służby w armii amerykańskiej i wysłany do Wietnamu, powiedział coś takiego. Wiedziałem jedną rzecz na pewno. Wiedziałem, że Wietnam mnie zmieni. Więc postanowiłem, w którą stronę mnie zmieni. I Andrew Womack, który wrócił z tego samego Wietnamu, z którego wróciły tysiące ludzi z wielką traumą, tysiące uzależnionych od narkotyków i alkoholu, tysiące ludzi ze wspomnieniami, z którymi nie potrafili sobie poradzić przez kolejne lata, popełniając samobójstwa. Andrew Womack, który wrócił prosto z tego samego miejsca, powiedział, jedyne co pamiętałem, to wszechogarniającą Bożą obecność. I to jest to, co przywiozłem z Wietnamu. Bóg był tam ze mną, a ja byłem w nim. I on podjął dobrą decyzję. Problemy, które wywierają na nas stresję, problemy, które nas nokautują, zwykle są czymś, co daje nam możliwość pójść w jedną albo w drugą stronę. To, co powiem, nie pochodzi z Biblii. To nawet nie pochodzi od wierzących ludzi, ale jest niegłupie. Japończycy mawiają coś takiego, że jeśli martwisz się o coś, czego nie możesz zmienić, to marnujesz czas. A jeśli martwisz się o coś, co możesz zmienić, to robisz to niepotrzebnie. To, co możemy zauważyć w Nowym Testamencie, to w nauczaniu Jezusa, ogromna część została położona na postawę. Jeśli mamy właściwe postawy, to pomoże nam przejść przez każdy rodzaj problemów i wznieść się ponad każde cierpienie. Ale jeśli mamy niewłaściwe postawy, byle co może nas zniszczyć. Historia pokazuje, że ludzie w identycznych sytuacjach reagowali w dwojaki sposób. Jedni trafiali do obozów koncentracyjnych i stwierdzali, że Bóg nie może istnieć, bo jest takie miejsce. Inni trafiali do tych samych obozów koncentracyjnych, do tych samych baraków i widzieli dokładnie te same rzeczy i mogli powiedzieć, okej, to teraz wiem, ponad wszystkim musi być jakiś Bóg. To jest kwestia naszego serca. Nie możesz zdecydować o tym, że nie doświadczysz problemów, ale możesz zdecydować o tym, jak będziesz na problemy reagować. Jest jeden sposób na to, by sprawić, że twój diabeł stróż się załamie. Zwykle gdzieś wpaja się to nam w dzieciństwie, że każdy ma anioła stróża, ale chcę wam powiedzieć, że druga strona nie jest tutaj obojętna w tych sprawach. Każdy ma swojego diabła stróża. Twój diabeł stróż studiuje cię. To jest jego zadanie. On gapi się na ciebie, kiedy śpisz, gapi się na ciebie, kiedy jesteś w łazience, gapi się na ciebie... gapi się na ciebie, kiedy jesteś w pracy, gapi się na ciebie, kiedy bezmyślnie patrzysz w telewizor. On studiuje. Próbuje cię rozgryźć. Nie musi spać. Nie wyjeżdża na urlop. Nie ma innego zajęcia. Studiuje ciebie nieustannie. I próbuje znaleźć takie sposoby manipulowania tobą, by twoje życie, nawet kiedy się nawrócisz, było kompletnie bezużyteczne. Wiecie, większość diabłów, kiedy sobie nawzajem doradza, mówi coś takiego, stary, musisz zadbać o to, żeby ta osoba miała wystarczająco dużo problemów, żeby nie miała na nic czasu. Ale problemy nie muszą być zbyt, nie mogą być zbyt duże, bo jeśli zaczniesz za mocno tą osobę przyciskać, to kto wie, może w którymś momencie rzuci to, przestanie zajmować się swoimi problemami i zacznie szukać Boga. To byłoby straszne. Więc musisz tak dociskać, żeby tak podtopić, tak trochę. Później, żeby ta osoba była wdzięczna, że dałeś jej możliwość zaczerpnąć powietrza na moment, niech się tym pocieszy. Znowu ją podtopisz, niech będzie zajęta walką z tobą, z problemami. Niech się ciągle martwi, niech się ciągle wkurza, niech ciągle się frustruje. Najlepiej niech się zacznie wściekać na to, że inni mają lepiej. A jeszcze lepiej, jak zacznie mieć pretensje do Boga za to, że inni mają lepiej. To już jest super sukces. Sorry, że tak robię za rzecznika diabła, ale niektórzy mnie posądzają, że robię to cały czas. Ale jeśli chcesz doprowadzić do tego, że twój diabeł stróż załamie się, dojdzie do wniosku, że nie ma takich proków antydepresyjnych, które by mu pomogły, że nie ma możliwości jakiegoś zwycięskiego rozegrania tej sytuacji, zwycięskiego na w jego zrozumieniu, to naucz się reagować na problemy w Boży sposób. Naucz się wzbudzaniu w swoim sercu wiary, wdzięczności i oczekiwania względem Boga. Stary Testament jest księgą, która pokazuje nam od początku do końca pewien proces. Człowiek w poczuciu osamotnienia przeżywał klęskę, rozgoryczenie, braki w zaopatrzeniu. Człowiek przeżywał w poczuciu osamotnienia uderzenie na swoje życie. I w tym poczuciu osamotnienia było najważniejsze to, w którą stronę teraz pójdzie. Kiedy Izraelici zobaczyli, że nie ma wody, że nie ma jedzenia, że armia egipska jest za plecami, że dzieją się jakiekolwiek złe rzeczy, oni mieli na wszystko jedno, te same sprawdzone rozwiązanie. Ukamienować Mojżesza. To jest, tak myślę, że jakby tajemnicą, dla której Bóg prowadził Izrael przez pustynię, było to, by przez cały czas utrzymywać Mojżesza w takich miejscach, w których trudno ukamienić. To był jedyny sposób na przeżycie tego Mojżesza. Ale co się wydarzyło? Za każdym razem, kiedy Mojżesz się pojawił, byli sfrustrowani ludzie, którzy widzieli swój brak. Nie ma jedzenia, nie ma wody, nie ma tego, nie ma tamtego. Wszystko nie ma sensu. Mojżesz zrobił wielką głupotę, a my jeszcze większą, że poszliśmy za nim. I to była ich postawa. Rozgoryczenie, wściekłość, gniew. Jeśli chcesz odpowiedzieć sobie na to, czy Bóg uważa ciebie za egocentryka, możesz to zrobić w bardzo prosty sposób. Sprawdź, czy w momencie, w którym coś idzie nie tak, odczuwasz gniew i wściekłość? Jeśli tak, to znaczy, że jesteś egocentrykiem. To jest oznaka egocentryzmu. Jeśli kłopoty powodują, że stajesz się osobą wściekłą i wpadasz w furię, to znaczy, że żyjesz w egoizmie i masz z czego pokutować. I dziękuj Bogu za to, że dzisiaj czasami kłopoty przydarzają, bo to obnaża, jaki masz problem do rozwiązania. Ale Mojżesz modlił się i Bóg rozwiązywał ten problem. Wiecie, co jest najbardziej zdumiewające w historii Izraela na pustyni? To, że ten mechanizm powtarzał się wielokrotnie. Oni znowu zaraz byli wściekli, znowu chcieli ukamienować Mojżesza i znowu Bóg przynosił rozwiązanie. Wiecie, gdybym dzisiaj był Żydem, który zna całą tą historię i znalazł się na pustyni, powiedziałbym, wiecie co, tak naprawdę potrzeba nam tylko odrobinę cierpliwości i się doczekamy. Nie będzie przyjemnie, nie będzie ciekawie, ale się doczekamy. Ale Bóg nie posłał tam proroka, nie posłał tam jakiegoś wybitnego kaznodzieje, który miał uświadomić Izraelitom tą zasadę, że muszą tylko poczekać, a rozwiązanie i tak przyjdzie. Wiecie dlaczego? Bogu nie zależało na ich cierpliwości. Bogu zależało na ich sercu. Ludzie, którzy kochają Boga, kiedy czują się osamotnieni w problemach, są cierpliwi bez nauki o cierpliwości. Dlatego, że jeśli kochasz Boga i wiesz, że jesteś przez Niego kochany, to nikt nie musi Ci uświadamiać jakichś wielkich zasad duchowych. Po prostu no, to jest najprostsza rzecz. No. Na pewno Bóg nie pozostawi mnie z tym samego. Na pewno coś się zmieni. W Starym Testamencie moglibyśmy zobaczyć wiele takich sytuacji. Któregoś dnia król Dawid wraz ze swoim wiernym wojskiem, wraz ze swoimi bohaterami wojennymi przychodzi do obozu, który jest splądrowany, gdzie nie ma ich dzieci, nie ma ich żon, jest tylko trochę bałaganu. I żołnierze Dawida są wściekli i chcą go zabić. To jest ciekawe. To jest taki ciągle powracający mechanizm w historii Izraela, w historii Kościoła. Rozwiązanie twoich problemów to zatruć z góry. Wtedy wszystko się zmieni. Wiecie, co by się stało, gdyby zabili Dawida? Wiecie, co by się stało z Izraelem, gdyby zabili Mojżesza? To nie byłby koniec ich problemów. To byłby dopiero początek koszmaru. Dawid pozbierał ich do kupy, ruszył, zwyciężył, odzyskał wszystko. Ale wiecie, któryś z nich mógł zabić Dawida i przesądziłby o losie wszystkich. Wystarczyłby tylko jeden wystarczająco narwany żydowski samuraj. Historia pokazuje, że wielcy przywódcy to są ludzie, którzy umieli zachować właściwe postawy wobec złej rzeczywistości. Wspomnę o kimś, kto nie był pewnie chrześcijaninem w naszym zrozumieniu, ale odegrał bardzo ważną rolę w historii. Taki facet trochę grubszy ode mnie, ciągle z cygarem i bez włosów. Kiedy zapytano Churchilla, jaka była najskuteczniejsza broń, która posłużyła do wygrania wojny, Churchill odpowiedział jednym słowem. Powiedział: nadzieja. I on wiedział, co mówi. Oni byli w beznadziejnej sytuacji, a on musiał udowodnić wszystkim strategom, którzy wiedzieli, że są w beznadziejnej sytuacji, całemu narodowi, całemu wojsku. On musiał wszystkim cywilom, musiał całemu krajowi udowodnić, że jest nadzieja i że nie można rezygnować. Kiedyś poproszono tego faceta, żeby wygłosił przemówienie do przywódców, żeby powiedział najważniejsze rzeczy, które przywódcy powinni wiedzieć. Więc stanął i wygłosił najkrótsze przemówienie świata, jakie zostało wygłoszone do przywódców. Składało się z trzykrotnego powtórzenia: nigdy się nie poddawaj. Ludzie przegrani to ci, którzy zrezygnowali i poddali się za wcześnie. Wiecie, jako chrześcijanie będziemy przesądzali o jakości naszego życia poprzez nasze postawy. Wiecie, ja kojarzę, że jest bardzo łatwo się martwić. Umiem się martwić. Umiałbym to robić zawodowo. Wiem, jak się popada w depresję. Podejrzewam, że umiałbym podejść do tego problemu w bardzo profesjonalny sposób i zapaść w depresję wymagającą leczenia. Wiecie, wiem, jak wkurzające potrafi być życie w świecie pełnym niesprawiedliwości. I potrafiłbym nad tą niesprawiedliwością kminić, gniewać się, walczyć z nią, szamotać. Potrafiłbym oddać całą swoją energię w otchłań bez sensu. Potrafiłbym to zrobić. Ale to, do czego zobowiązuje mnie Pismo Święte, to to, żebym całą swoją nadzieję położył w Panu. Abym w każdym swoim działaniu był zainspirowany wiarą, działając w imieniu Króla Królów, Pana Panów, w imieniu Tego, który już jest zwycięzcą. Więc mogę zejść do poziomu człowieka, który staje się niewolnikiem doczesności i jako niewolnik doczesności ma ideę wszechmogącego Boga. Wtedy to jest straszliwy, śmiertelny wręcz szpagat, kiedy człowiek próbuje stać jedną nogą osadzony w myśleniu tego świata, drugą unosić do nieba. To cię rozedrze, to cię zniszczy. To spowoduje, że będziesz tylko coraz bardziej sfrustrowany, coraz bardziej nieszczęśliwy. Ale jeśli staniesz na skalę Bożego Słowa i przyjmiesz za swoje myśli Boże, wtedy patrząc na każdy rodzaj zła, wiesz, że wszystko to jest zmienne, że wszystko to się kiedyś skończy. Ale to, co jest niezmienne i to, co się nigdy nie skończy, to Bóg, z którym jesteś tak głęboko związany, w którym żyjesz i z którym jesteś. Bóg oczekuje od nas, że zrobimy pewne wybory w naszym życiu. Wiem, że dla niektórych z Was może to zabrzmieć okrutnie. Nie chciałbym, żeby ktoś teraz wstał i wyszedł trzaskając z drzwiami. Ale to nie dlatego to jednak usunęliśmy. Ale chcę Ci powiedzieć, że Twoje problemy to jest szansa na to, abyś dał się, abyś dała się wycisnąć z doczesności i abyśmy skleili się z Bogiem. To jest coś, co ma miejsce w moim życiu. Czy jestem w tym doskonały? Nie jestem. Bo ciągle jak patrzę na siebie, to myślę sobie, człowieku, ty nie tylko źle wyglądasz. Dużo rzeczy musi się zmienić w moim życiu. Ale wiem, w którą stronę idę. I wiem, jaki kierunek mi tam wyznaczy. Biblia mówi, że przez wiele ucisków będziemy wchodzili do Królestwa Bożego. Dzieje apostolskie o tym wspominają. To nie jest może odzwierciedleniem Ewangelii sukcesu. Ale Biblia mówi o tym, że problem uderzy w ciebie. I będzie to ważne, co ty zdecydujesz, co z tym problemem się wydarzy. Wiecie, jak widać po mnie na pierwszy rzut oka, jestem sportowcem uprawiającym wszelkie możliwe sztuki walki. Nie, to niekoniecznie widać. Jeśli chodzi o sztuki walki, to wiecie, jako parkowic miałem łańcuch z kłódką. Ale to było bardzo, bardzo dawno temu, ponad 25 lat temu. Ale są takie sztuki walki, które polegają na tym, że bierze się energię przeciwnika, by obrócić ją przeciwko niemu. Tak naprawdę przeciwnik sam się zatłucze w tej walce, jeśli jesteś w tym dobrze wyszkolony. I myślę, że to, o co chodzi z Bożym przesłaniem do wierzących ludzi w odniesieniu do naszych postaw, to właśnie to, żebyśmy pomogli diabłu się zatłuc samemu. jeśli nauczysz się reagować w przeciwny sposób, jeśli nauczysz się wznosić w swoim sercu wiarę, nadzieję, jeśli nauczysz się w swoim sercu podchodzić do Boga jako do tego, który jest źródłem twojego poczucia bezpieczeństwa, jeśli żaden problem, żaden kłopot, żaden ucisk nie będzie w stanie wyrwać twojego serca z szczerego oddania się Chrystusowi, wtedy diabeł sam się zatłucze tym, co będzie próbował tobie zrobić. I twój diabeł stróż może być najbardziej poharatanym diabłem w okolicy, ale to ty musisz zaangażować się, żeby mu pomóc się tak poharatać. Chciałbym powiedzieć o pewnej rzeczy, która wydarzyła się wczesną jesienią 1993 roku. Powiedziałem wam, że kiedy byłem świeżo nawróconym człowiekiem, byłem strasznie gorliwy i byłem gorliwy tak w bardzo techniczny sposób. Któregoś dnia stało się tak, że moje chrześcijaństwo rozpadło się. Byłem człowiekiem, który został uwolniony od demonów, człowiekiem, który został uzdrowiony z poważnych problemów, człowiekiem, który został uwolniony od demonów, nałogów i wszystkich innych trudnych rzeczy, które miały miejsce w moim krótkim wówczas życiu. Nie miałem wtedy jeszcze 19 lat, a byłem po 4 latach ostrego ćpania, po roku zajmowania się okultyzmem i po wielu latach prowadzenia życia, które było dalekie od normalności. Ale kiedy się nawróciłem, wszystko zaczęło się zmieniać, stałem się takim nadpobudliwym wierzącym, który każdego musiał nawracać na siłę. Stałem się też osobą, która popadła w rozgoryczenie. Było w moim życiu coraz więcej wściekłości, coraz więcej świadomości, że wszystko idzie nie tak. To nie znaczy, że nie byłem naprawdę nawrócony. Byłem. Ale popełniałem naprawdę poważne błędy. I nie miałem wokół siebie nikogo dojrzałego, kto mógłby pomóc mi z tych błędów wybrnąć. Któregoś dnia poczułem, że z jednej strony jestem świadom, że to wszystko, o czym mówi Biblia, jest prawdą, a z drugiej strony wiedziałem, że to jakoś nie działa w moim życiu. Więc kiedy jesteś osobą nieznającą Boga, możesz po prostu w jakiś sposób zacząć Go szukać, ale kiedy wiesz, że nie tylko dotarło do ciebie Boże Słowo, ale doświadczyłeś również w osobisty sposób Boga, a mimo wszystko jesteś w bagnie, to wtedy już nie wiesz, co masz zrobić. Myślałem sobie, byłbym gotów zrobić wszystko, żeby zmienić ten stan. Różne głupie rzeczy mi przychodziły do głowy. Na szczęście zrobieniem ich było o wiele trudniej. Pamiętam, jak któregoś dnia pomyślałem sobie, nie jestem w stanie już o tym myśleć, idę się naćpać. Więc wstałem i poszłem. Po jakichś 15 krokach ogarnął mnie taki śmiech, nie wiem, czysty Toronto Blessing. Usiadłem na środku pola i śmiałem się niemalże do nieprzytomności przez kolejne 20 minut. Jak już skończyłem, to odechciało mi się. Nie wiem, może po prostu mnie jakiś anioł pacnął, żeby zatrzymać mnie w tej podróży, która była głupia. Dziwne rzeczy przychodziły mi do głowy. Byłem bardzo sfrustrowany. Ale po kilku miesiącach takiego życia, w takim rozdarciu, że z jednej strony wiedziałem, że Bóg jest realny, wiedziałem o wszystkich dobrych rzeczach, które dla mnie zrobił. Z drugiej strony nie potrafiłem wrócić do grzechu, choć bardzo chciałem. Wszystko to było zbyt trudne, by mogło trwać w nieskończoność. Postanowiłem się modlić. Poszedłem do takiego namiotu, który był niezwinięty po sezonie niedaleko mojego domu. Ukląkłem tam i zacząłem się modlić. Nie modliłem się od wielu tygodni, nie czytałem Biblii od wielu tygodni i zastanawiałem się, co mam powiedzieć. Przychodziły mi do głowy tylko słowa z księgi Hioba, gdzie Hiob mówi: ja wierzę, mój Pan żyje, Pomyślałem, powiem to. Powiedziałem. I atmosfera w tym momencie zrobiła się jeszcze bardziej ciężka, niż była wcześniej. Powiedziałem to jeszcze raz i wydawało się tak, jakby ktoś w tym ciemnym namiocie jeszcze raz zgasił światło. To było naprawdę trudne. Powiedziałem to jeszcze raz. I wydawałoby się, jakby był w ogóle na dnie piekła. Robiło się coraz gorzej. Ale pomyślałem sobie, jakakolwiek reakcja, to i tak jest zmiana w stosunku do tego, co było wcześniej. Więc zacząłem to powtarzać jeszcze głośniej. I jeszcze głośniej. I nagle coś oderwało się ode mnie, coś oderwało się od tego namiotu. I to coś dziwnego w powietrzu zaczęło wrzeszczeć kilkanaście metrów ode mnie. W pustej przestrzeni, czego tam nie było. Kiedy demony wrzeszczą z ludzi, którzy są opętani, to wygląda coś dosyć naturalnie. Ale ja wielokrotnie byłem świadkiem tego, jak demon wychodził z człowieka i wrzeszczał w jakiejś części sali. I w tamtym momencie mój diabeł stróż naprawdę dostał porządnie w łeb. Zaczął panicznie wrzeszczeć i uciekł. Następnego dnia pomyślałem sobie, będę się modlił. Będę szukał Boga tak długo, jak długo będzie to potrzebne. Więc miałem taką determinację, że pójdę do lasu i będę się modlił tak długo, aż Bóg się odezwie. I pomyślałem sobie, trudno, najwyżej znajdą mój szkielet gdzieś pod tym drzewem. Stanąłem, zacząłem się modlić i po 10 minutach wydarzyło się coś niezwykłego. Pojawiła się Boża obecność. Bóg rzucił mnie w ziemię. Leżałem tam w tym lesie i słyszałem, jak mówi do mnie głośno i wyraźnie. Przez następne kilkanaście dni codziennie przychodziłem do tego lasu i codziennie przeżywałem coś podobnego. Bóg wyjaśnił mi wiele różnych rzeczy. Jedna z pierwszych, które wybiło mi z głowy, to techniczne podejście do ewangelizacji. Powiedział, ja nie szukam tych, których Tobie uda się przekonać. Nie zależy mi na takich ludziach. Nie zależy mi na tych, którzy ugną się pod logiką argumentu. On powiedział, mi zależy na tych, którzy chcą mnie pokochać. A to jest już zupełnie inna sprawa. Ale pamiętam podczas tych niezwykłych spotkań z Bogiem, które przeżywałem jesienią 1993 roku. Podczas jednego z tych spotkań Bóg do mnie przemówił na pewien temat i dzisiaj chciałbym, żeby to była myśl, którą zapamiętamy z tego nabożeństwa. Powiedział mi, ja jestem autorem wszystkich potrzeb, jakie kiedykolwiek człowiek będzie odczuwał. Ja skonstruowałem ludzkie ciało, ludzką duszę. Ja wymyśliłem Twoje serce. Zanim przyszedł grzech i zanim diabeł zaczął kontrolować ludzi, wszystkie te pragnienia były dobre. I wszystkie miały służyć spełnieniu czegoś dobrego. Ale kiedy ludzie znaleźli się poza Edenem, diabeł już był władcą marionetek. Zaczął podłączać się pod nasze pragnienia, nasze potrzeby. Zaczął podłączać się do naszych ciał, naszych umysłów, naszych serc. Zaczął manipulować nami, sprawiając, że często te potrzeby prowadzą nas do czegoś kompletnie złego. I to, co Bóg mi powiedział, to to, że jeśli ktoś chce poznać Jego w tym świecie, musi rozprawić się z byciem niewolnikiem swoich potrzeb. Dlatego, że poprzez nasze potrzeby diabeł nami manipuluje. Widzicie, niektórzy ludzie odchodzą od Boga, bo czegoś potrzebowali, bo coś im nie pasowało, bo nie czuli się szczęśliwi, bo w czymś, nie wiem, widzieli, że życie bez Boga będzie dla nich bardziej się opłacać. Nie potrafię sobie wyobrazić tej grozy, którą będą przeżywać. W momencie, w którym okaże się, że za odrobinę jakiejś ziemskiej przyjemności, czy ziemskiego komfortu będą musieli zapłacić życiem w wieczności z dala od Boga. Nie jestem w stanie sobie nawet tego w przybliżeniu wyobrazić, jak to będzie wyglądało. Ale wiem, że chcę życie tutaj spędzić z Bogiem. I wiem, w co diabeł będzie atakował, by mnie odciągnąć od życia z Bogiem. On będzie chciał postawić moje potrzeby ponad moje przeznaczenie, ponad mojego Boga. Musimy się nad tym zastanowić. Jeśli będziesz czcicielem swoich potrzeb. Wiecie, w Nowym Testamencie jest takie sformułowanie. Bogiem jest ich brzuch. To, czego się im zachce w środku, to wyznacza kierunek ich życia. Ale wiem, że jeśli chcemy żyć z Bogiem, jeśli chcemy mieć nie tylko dobry start w jego kierunku, ale jeśli chcemy też dotrzeć do celu, z wieczności, będziemy musieli rozprawić się z tym tematem. Z jednej strony diabeł będzie uderzał w ciebie problemami, ale kiedy to nie działa, zaczyna uderzać w ciebie potrzebami. I to jest taka diabelska pułapka, w której demony specjalizują się, aby doczesnością zakryć nam wieczność, aby poprzez problemy, które są w doczesności, spowodować, że nasze podróżowanie w kierunku Boga nie będzie takie, jak być powinno. Ojej, trochę mało czasu na powiedzenie tego kazania, ale z drugiej strony nie możemy też za dużo przedłużać, dlatego że dzisiaj mamy kolejne spotkanie. Chciałbym, żebyśmy coś zrobili. Chciałbym zostawić Wam to jako myśli, z którymi dzisiaj się jeszcze raz zderzymy. Pomyśl o tym, czy jesteś gotów przygotować się na problemy, by przechodzić przez nie inaczej niż teraz. By każdy problem wystrzelił Cię bliżej Boga, niż Ciebie od niego odciągnął. Pomyśl nad tym, co robisz ze swoimi problemami. Druga rzecz. Zastanów się nad tym, czy czasem dzieje się tak, że diabeł skutecznie manipuluje cię twoimi potrzebami. Bo prawda jest taka, że jeżeli chcemy żyć jako Boży słudzy i jeżeli chcemy żyć też w taki mocny sposób, w nadprzyrodzonym wymiarze, to są to dwie kwestie, z którymi będziemy musieli zrobić porządek, bo jeśli tego nie zrobimy, to nawet jeśli Duch Święty objawi się przez nas przez krótką chwilę, to nie będzie to miało wymiaru stałego. Wiecie, niektórzy ludzie przyjeżdżali do mnie i mówili, słuchaj, później przez kilkanaście dni, jak się modliłem o ludzi, byli uzdrawiani. Przez kilkanaście dni. Okej. Przyszli. Trochę Bożego namaszczenia zostało im udzielone. Ale to nie przytuliło się do nich. To nie pozostało. Dlatego, że nie było właściwych postaw. Kiedy Boże namaszczenie przychodzi do Ciebie, kiedy przychodzi do Ciebie Duch Święty, On chce zapiąć się w Twoją duszę, tak jak klocki puzli pasujące do siebie. I jeśli nie popracujemy nad tym, kim jesteśmy, Bóg przez cały czas będzie taki sam jak Ty i może do nas nie pasować. A ja chcę zrobić wszystko, co tylko możliwe, aby jak najwięcej nieba pasowało do mojego wnętrza. Aby jak najwięcej nieba mogło wylewać się z mojego wnętrza w ten świat. Chyba skończyłem.
Będziemy mieli czas na wieczerze. Trochę miejsca zrobię, bo jest dzisiaj mniej miejsca niż zawsze. Bo inaczej krzesło odstawić. Bóg jest dobry. Anka, uspokój się.
Nie.
Wiecie, w pewnym momencie zacząłem olewać swoje problemy. Najbliższe osoby z mojego otoczenia powiedzieli, że jestem wariat. ale dzięki Bogu okazało się to skuteczną taktyką dla mojego diabła. I się mogę rozwijać w skrzydła. Często z ludźmi rozmawiam, wiecie, kiedyś tak nie było, ale dzisiaj często z ludźmi rozmawiam w całej Polsce. Wiecie, co mi mówią, jak rozmawiam o ich problemach? Ty nie wiesz, co ja przeżywam. Wiecie, i wiem jedną prawdę, że jeśli tak mi mówią, to znaczy, że oni nie wiedzą, co przeżywał Jezus. Wiecie, dlaczego w Biblii jest napisane, myślcie o tym, co na górze? Żebyście nie myśleli o tym, co na ziemi. Abyście mogli robić to, co jest tam, tu na ziemi. To jest proste. To jest bardzo proste. Jeśli zaczniesz robić to, co jest tam, to nie będziesz potrzebował robić tego, co jest tu. Wiesz, dlaczego on umarł za ciebie? Żeby się o ciebie zatroszczyć. O wszystko. O wszystko. Szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Słuchajcie, wszystko będzie wam dodane. Czy on kłamie? Czy po prostu ty jesteś tylko niecierpliwy, niecierpliwa? Bądźmy zapatrzeni w Niego. W Tego, który wisząc na krzyżu miał problem. To był naprawdę problem w Jego życiu. Bo wiedział, to go za chwilę będzie czekało. A do tej pory już ile przeszedł. To naprawdę musiało bolać. Każde twoje przewinienie było na nim. Jest nas tutaj około 60 osób. Wszystkie nasze przewinienia bolały go. Wyobraźcie sobie poczucie winy. Wyobraźcie sobie karę za to. W Polsce mieszka około 40 milionów ludzi. Wszystkie przewinienia były na Jezusie. Poczucie winy. Wstyd. Depresja, o której mówił pastor. Różnego rodzaju schizofrenie. Różnego rodzaju rany na ciele. To był problem. Jeśli dalej twoje problemy ci się wydają duże, to dalej patrz na Jezusa. On przygotował twoją drogę, zanim przyszedłeś na świat. I wiedział, że robi to po to, aby cię wybawić. I kiedy ustanowił wieczerzę, przy wspólnym posiłku ze swoimi uczniami, podniósł chleb, połamał go i powiedział, to jest moje ciało, które za was wydaje. Wziął kielich, powiedział, to jest krew nowego przymierza, która zostanie przelana za wszystkich. Wszystkich. To też ty, to też ja. Jezus cię kocha. Nie rób to. To jest najprawdziwsza prawda z prawd prawdziwych. Nie ma niczego bardziej prawdziwego, niż to, że On oddał za ciebie życie, abyś ty mógł służyć wszechmogącemu Bogu, który stworzył świat. I dlatego ten czas wieczerzy to nie jest rytuał religijny, jaki został wprowadzony do kościoła. To jest czas, w którym Jezus powiedział, że cię zaprasza do tego, żeby z tobą przeżyć życie. Postanowił stać się częścią twojego życia. Postanowił iść z tobą ramię w ramię po ziemi, pomagając ci wykonywać wszystko, co zostało dla ciebie zaplanowane. Po prostu jest wyjątkowy nasz Pan. Postanowił zrobić coś wyjątkowego. Kiedyś nigdy nie był sam. Nigdy nie był samotny. Nigdy nie był w depresji. Amen?
Amen.
Będziemy się modlili teraz, Tomek. Poproszę Ciebie.
Pobłogosławimy chleb i wino. Potem zaprosimy was do nas do przodu. Wszystkie osoby, które są pojednane z Bogiem. Podejdźcie później do nas do przodu. Swoje życie, nie zostawiając sobie nic. Panie, przyjmujemy Ciebie jako naszego Pana i Zbawiciela. Chcę, abyś panował nad resztą naszego życia. Ogłaszamy Ciebie Królem, ogłaszamy Ciebie Panem. Jesteś wyjątkowy dla nas. Jesteś jedyny dla nas. Panie Jezu, Ci dziękuję za Twoją śmierć. Dziękuję Ci za to, że Ty chcesz być przyjacielem każdego z nas, że chcesz być, Panie, najważniejszy dla nas. Dziękuję Ci za to, że tak bardzo poświęciłeś się dla nas.
Amen.
Upadły tysiące, a w drogę twej